Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. Jacek Kurski został w piątek powołany na prezesa Telewizji Polskiej. Z kolei Barbara Stanisławczyk została szefową Polskiego Radia. Zmiany to skutek wejścia w życie noweli ustawy o radiofonii i telewizji. W jej efekcie wygasły mandaty dotychczasowych członków zarządów i rad nadzorczych mediów publicznych. W czwartek dokument podpisał prezydent Andrzej Duda. Poseł Beata Mazurek, rzecznik PiS, odnosząc się do zmian w Telewizji Polskiej, zaznaczyła, że Jacek Kurski to człowiek kompetentny i doświadczony, który o telewizji publicznej wie wszystko. Zaznaczyła, że nowy prezes TVP sprawi, że media zostaną zwrócone obywatelom.
Jest to osoba, która zna pracę dziennikarstwa od podszewki. Jest nie tylko dziennikarzem, jest także menadżerem. Jestem przekonana, że doskonale poradzi sobie z reformą mediów publicznych, tak aby one spełniały swoją misję, tak aby informowały przede wszystkim Polaków w sposób rzetelny i obiektywny. I w mojej ocenie jest to właściwa osoba na właściwym miejscu. To, że jest politykiem, to w mojej ocenie nie powinno być dla niego zarzutem, ponieważ wielokrotnie do tej pory szefami telewizji publicznej byli politycy i nikt z tego tytułu nie czynił żadnych zarzutów.
Publicysta Radosław Brzuska mówi, że do tej pory rady programowe w poszczególnych instytucjach medialnych miały ograniczony wpływ na kształt realizacji misji publicznej. Teraz się to zmienia.
W tej chwili to właśnie te rady programowe będą ustosunkowywać się do bardzo konkretnego dokumentu, kluczowego dla funkcjonowania tych nowych narodowych mediów, jakimi będą plany realizacji misji publicznej w poszczególnych antenach. Możemy się więc spodziewać, że te gremia będą w sposób realny kontrolować realizację tego najważniejszego aspektu funkcjonowania mediów publicznych.
W poniedziałek minister skarbu ma zaprezentować nowe rady nadzorcze tych mediów. Trybunał Konstytucyjny odwołał zaplanowaną na 12 stycznia rozprawę w sprawie uchwał Sejmu dotyczących m.in. wyboru w grudniu 2015 roku 5 nowych sędziów. Zarządzenie prezesa Andrzeja Rzeplińskiego nie zawiera uzasadnienia. Trybunał miał badać sprawę uchwał Sejmu, które stwierdziły brak mocy prawnej wyboru przez Sejm poprzedniej kadencji 5 sędziów i powołania na początku grudnia 5 nowych sędziów. Skargę do Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie złożyli posłowie Platformy Obywatelskiej, do których przyłączył się Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Poseł Stanisław Piotrowicz, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, wyraził opinię, że działania Trybunału są słuszne.
Uchwały Sejmu w sprawach indywidualnych nie podlegają kontroli Trybunału Konstytucyjnego. Co do tego jest zgodne zdanie wielu konstytucjonalistów, to byłaby ingerencja w autonomię Sejmu. I dlatego też myślę, że decyzja jest słuszna. Sądzę też, że niebawem powinno się ukazać orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, że tego rodzaju kontrola jest niedopuszczalna z mocy prawa.
Odwołanie rozprawy zakończy być może trwający w Polsce spór wokół Trybunału Konstytucyjnego. Wczoraj z prezesem Trybunału spotkał się prezydent Polski Andrzej Duda. Zrobiliśmy krok naprzód, aby wszyscy w Polsce mieli poczucie, że Komisja Europejska traktuje nasz kraj jak każdy inny kraj członkowski, powiedział wiceszef MSZ-u Konrad Szymański. Minister spotkał się w piątek w siedzibie resortu z kierującą przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce Marzeną Gus-Wetter. Rozmowa dotyczyła zmian w prawie w sprawie Trybunału Konstytucyjnego oraz mediów publicznych. Minister Konrad Szymański zaznaczył podczas konferencji transmitowanej przez Telewizję Polską, że dla Polski pluralizm mediów i poszanowanie rządów prawa jest nie mniej ważnym elementem polityki jak dla Unii Europejskiej. Dlatego tutaj było stosunkowo łatwo wyjaśnić swoje stanowiska.
Natomiast długofalowym celem naszej komunikacji z Brukselą jest to, aby Komisja Europejska ani żadna inna instytucja unijna nie była postrzegana jako strona sporu politycznego w Polsce. Myślę, że to jest w najlepszym interesie Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej, aby tak się nie stało, aby Komisja Europejska nadal mogła powoływać się na swoją bezstronność i na swoją rolę instytucji, która broni standardów i traktuje wszystkie państwa w sposób równy i taki sam. I tego dotyczyło to spotkanie. Myślę, że zrobiliśmy krok naprzód, by osiągnąć taki stan, aby wszyscy w Polsce mieli poczucie, że Unia Europejska, czy Komisja Europejska traktuje nasz kraj w taki sam sposób, jak każdy inny kraj członkowski.
Tymczasem premier Węgier Viktor Orbán w radiu publicznym powiedział, że nie poprze sankcji Unii Europejskiej przeciwko Polsce. Szef Fideszu wskazał, że taki krok wymaga jednomyślności wszystkich krajów wspólnoty. Orbán wezwał także do wprowadzenia zmian w traktacie Unii Europejskiej. Krytykował, jak to określił, brukselizm, który według niego jest ukrytą metodą odbierania władzy krajom członkowskim. Profesor Andrzej Gil z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego powiedział, że deklaracja premiera Orbána świadczy o zawiązaniu silnej współpracy Polski i Węgier.
Ta deklaracja świadczy o tym, że po pierwsze premier Węgier rozumie, co się naprawdę w Polsce dzieje, po drugie w pełni to popiera i podtrzymuje, a po trzecie z naszego polskiego podwórka można przypuszczać, że te zmiany, które PiS już prowadził, nie są jedynymi zmianami. Należy sądzić, że ta dobra zmiana, którą zapowiadał, rzeczywiście to jest dopiero początek tych zmian, dlatego że pamiętajmy, że premier Węgier mówił o przeszłości, nie mówił o przeszłości, co już się wydarzyło, a raczej deklarował tutaj poparcie przyszłości. Dlatego miejmy nadzieję, że ten front, który się rysuje, front polsko-węgierski, będzie silny tak w ramach Unii Europejskiej, jak i przede wszystkim w ramach Grupy Wyszehradzkiej.
Zgodnie z artykułem 7 Traktatu Unii Europejskiej za poważne naruszenie zasad demokratycznych mogą grozić sankcje łącznie z zawieszeniem prawa głosu kraju w Radzie Unii Europejskiej. W Radio Maryja dalsze informacje. W ciągu 10 dni ma być gotowy projekt ustawy o podatku od hipermarketów. W piątek zainaugurowane zostały rozmowy przedstawicieli rządu z reprezentantami firm handlowych na temat nowej daniny. W spotkaniu oprócz premier Beaty Szydło wzięli udział m.in. wicepremier Mateusz Morawiecki, minister finansów Paweł Szałamacha i minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Henryk Kowalczyk. Premier zapewniła, że kwestie gospodarki oraz rozwoju przedsiębiorczości są dla rządu PiS priorytetem. Podatek od hipermarketów, jak wskazała szefowa rządu, ma pomóc małym polskim sklepom poprawić ich konkurencyjność.
Chodzi o to, ażeby dać możliwość konkurowania polskim małym firmom handlowym. Żebyśmy mogli powiedzieć polskim kupcom, polskim firmom rodzinnym, że dajemy im narzędzie, które jeżeli umiejętnie zostanie wykorzystane, da im szansę tego konkurowania i utrzymywania się na rynku. Ja też nie ukrywam i mówimy to bardzo mocno od początku funkcjonowania rządu, że sprawy gospodarki, rozwoju, przedsiębiorczości są dla nas priorytetem.
Premier Beata Szydło zaznaczyła, że podatek zwiększy także wpływy budżetowe. Według ostatnich koncepcji Ministerstwa Finansów, a także ustaleń posłów i handlowców, podatek od hipermarketów ma nie być naliczany od powierzchni, ale od obrotu. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości kończą także pracę nad projektem ustawy zmieniającym zasady działania IPN. Do Sejmu powinien on trafić w ciągu 2 miesięcy. Obecnie dopracowywane są szczegółowe rozwiązania. Parlamentarzyści PiS-u zwracają uwagę, że chodzi przede wszystkim o wzmocnienie Instytutu Pamięci Narodowej, który stałby się główną instytucją polityki historycznej państwa. IPN zostałby połączony z instytucjami, które pełnią obecnie podobne funkcje – Radą Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa oraz Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Profesor Mieczysław Ryba, były członek kolegium IPN, mówi, że polityka historyczna i pamięci powinna być skupiona w jednym urzędzie.
Pamiętajmy o tym, że taki IPN, jak i wszystkie działania związane z upamiętnianiem ofiar różnych zbrodni, to się łączy nade wszystko z czasami totalitarnymi. To w tym obszarze głównie jak gdyby operuje się w współczesnej polityce historycznej. W związku z czym połączenie tych instytucji w jedną całość, a zarazem nadanie temu jednego profilu takiego działaniowego, to wydaje się być rzecz zasadna. Naturalnie powinno się to też łączyć z jakimiś personaliami, które będą adekwatne do tego, co rząd, co państwo polskie zamierza w tej przestrzeni dokonać.
IPN został powołany 19 stycznia 1999 roku na mocy ustawy z 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej. Do zadań IPN należy gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa sporządzonymi od 22 lipca 1944 do 31 grudnia 1989 roku, ściganie zbrodni nazistowskich i komunistycznych, prowadzenie działalności edukacyjnej. Polscy śledczy podważają rzetelność dokumentacji medycznej z sekcji zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej sporządzonej w Rosji. Jak dowiedział się reporter jednej ze stacji radiowych, chodzi o ponad 50 osób, które zginęły w Smoleńsku. Do tej pory śledztwo obejmowało 29 sekcji zwłok. Rosjanie według polskich biegłych pomijali obrażenia ofiar katastrofy bądź wpisywali do protokołów te, których ofiary nie odniosły. Dlatego istnieje podejrzenie fałszowania dokumentacji medycznej przez osoby, które w kwietniu 2010 roku wykonywały sekcje zwłok. Andrzej Melak, brat świętej pamięci Stefana Melaka, który zginął w katastrofie, powiedział, że dokumentacja sekcyjna brata zawierała rażące błędy.
Podano wzrost 191 cm, brat miał 172 cm. Podano uszkodzenia, obrażenia, których ja dotykając go nie widziałem. Niestety wszystkie moje wnioski, kilkakrotnie ponawiane, spotkały się z odmowną decyzją prokuratury wojskowej, która odmówiła przeprowadzenia sekcji, choć we wszystkich ekshumacjach, które dokonano w Polsce, twierdzono rażące odstępstwa i różnice pomiędzy tym, co pisali Rosjanie, a tym, co stwierdzano przy ekshumacji i przeprowadzanej sekcji.
Polska prokuratura, jak dowiedziała się jedna ze stacji, planuje kolejny wniosek o pomoc prawną do Rosjan. Chodzi o przesłuchanie 25 rosyjskich biegłych patamorfologów. Pierwszy wniosek pozostał bez odpowiedzi. Słuchają Państwo Radia Maryja, oto dalsze wiadomości. Od stycznia do maja każdego 16 dnia miesiąca na całym świecie będzie trwała modlitwa o prawną ochronę nienarodzonych dzieci. Inicjatywa modlitewna ma być także aktem solidarności z Mary Wagner i Lindą Gibbons. Kanadyjskie obrończynie życia są więzione za to, że przed klinikami aborcyjnymi przekonują kobiety, by nie zabijały swoich nienarodzonych dzieci. Na łamach naszego dziennika o modlitwę koronką do Bożego Miłosierdzia apeluje ksiądz Piotr Bałtarowicz, proboszcz z Siemysłowia, który odwiedził uwięzione działaczki pro-life. Kapłan zachęca do modlitwy, zwłaszcza o godzinie 21 lub 15. Jego wezwanie jest również rozpowszechniane w Kanadzie. Mariusz Dzierżawski z Fundacji Pro Prawo do Życia mówi, że liczba dokonywanych tzw. aborcji w tym kraju jest przerażająca.
Ofiar aborcji w Kanadzie jest co roku 100 tysięcy. To jest liczba zabitych dzieci, ale również setki tysięcy ludzi, których sumienia są łamane. To jest straszliwe spustoszenie duchowe. Bardzo słaby jest opór społeczny przeciwko temu ludobójstwu, które się tam odbywa. Dwie kobiety, Linda Gibbons i Mary Wagner, które z taką wielką miłością, ale i wielką odwagą świadczą o tym, że życie ludzkie zaczyna się od poczęcia i że dzieci nie można zabijać. To jest nadzieja dla Kanady, dla świata również. Warto się w tę akcję modlitewną włączyć.
Na 16 maja została wyznaczona sprawa apelacyjna, jaką wniosła Mary Wagner. Podczas wcześniejszego procesu przeciwko niej sąd nie uwzględnił wniosku Wagner o przesłuchanie świadka, naukowca. Mary chciała, by specjalista wyjaśnił przed sądem, kiedy rozpoczyna się ludzkie życie. W księgarniach na terenie Niemiec dostępna jest książka nazisty Adolfa Hitlera Mein Kampf. Naukowe opracowanie publikacji wydał Instytut Historii Współczesnej w Monachium. Dyrektor placówki uzasadnił wydanie Mein Kampf względami naukowymi. Stwierdził, że książka Hitlera jest jednym z najważniejszych źródeł historii narodowego socjalizmu. Niemiecka minister oświaty opowiedziała się za wykorzystaniem naukowego wydania publikacji Adolfa Hitlera w szkołach na lekcjach historii. Doktor Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, mówi, że Mein Kampf wyłącznie pod pewnymi warunkami może być tak szeroko dostępna.
Powinno to być opatrzone stosownym komentarzem i jeżeli to ma być rozpowszechnianie również dla ludzi młodych, dla uczniów szkół, a nie zapominajmy o tym, że w Niemczech, nie tylko w Niemczech, ale to w szczególności tam ma swoją wymowę, są w dalszym ciągu prężne ruchy neonazistowskie, no to wymaga to ogromnej ostrożności. Młodzież w szkołach powinna do tego podchodzić jako do materiału historycznego, że nie powinna tego czytać w całości, tylko powinny być pewne fragmenty, tak jak się pewne ideologiczne manifesty czyta w szkole. Natomiast dopiero na studiach można ewentualnie zalecać lekturę tego typu dzieł jak Mein Kampf w całości, ale oczywiście omawiany musi być podczas wykładów czy seminariów na uniwersytetach w sposób krytyczny.
Hitler napisał pierwszą część Mein Kampf w więzieniu w Landsbergu, gdzie odbywał karę więzienia po nieudanym puczu w Monachium w listopadzie 1923 roku. Więzienie było moim uniwersytetem na koszt państwa, twierdził w czasach późniejszych Hitler. Pierwszy tom, Mein Kampf, ukazał się w 1925 roku, a drugi rok później. Od 1930 roku obie części wydawano jako całość. Wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja. Za uwagę dziękuję. Monika.